No dzień dobry się z Państwem. To mówiłem ja.
Świeżo naprawiony.
Trener Jazombek, tak, drugiej
klasy. Prosto z Warsztata. No jak Pana miło, proszę Pana znowu widzieć i słyszeć.
Proszę Pana, padła mi kompresja na jednym cylindrze i trzeba było zawór wymienić.
A masz dwa, Twinner.
No mam.
No właśnie. No dobrze, proszę Pana, wymienili Panu zawór, jesteś Pan...
Nawet nie, proszę Pana. Główkę zaworu zamocowali.
A, widzi Pan. Dobrze, jesteś Pan, proszę Pana, cały, zdrowy i z nową energią przystępujesz do działań.
Bardzo tak, od razu mnie cholera wzięła, jak tylko zacząłem pamiętać znowu, jak się nazywam i niestety włączyli mi telewizję. No, ale to... No... Co
ale
ci będę mówił
ty
dalej?
Byłeś w szpitalu czy w izbie torty? Dobrze. Słuchaj, to tak, ponieważ jak ty byłeś w szpitalu, to ja sobie nie próżnowałem, proszę pana, żeby nie było. I dajmy na to na przykład, dowiedziałem się bardzo interesującej rzeczy. Mianowicie, nie wiem, czy pamiętasz, jak rozmawialiśmy o fabrycznie regenerowanych częściach.
No, Volvo szalało.
Zamiennych, tak, no. I montowanych, i także montowanych w pierwszym montażu.
No.
A teraz, proszę pana, całe samochody się regeneruje.
Ale że jak to?
Że tak to, że na przykład...
Znaczy cytryn i gumiak za domem, tak?
Nie, z cytryn to Stellantis. Ma taki zakład, który zajmuje się regeneracją całych samochodów. Renault też ma taki. Oni to nazywają fabrykami. No to wiesz, no. Mogą to nazwać agencją kosmiczną, ale generalnie rzecz biorąc, rzeczywiście w tej chwili samochody, które są...
No ale co to znaczy, że są regenerowane
no
samochody?
No na przykład samochód taki poleasingowy, on nie ma jakiegoś dużego przebiegu, on nie jest jakiś strasznie stary.
No.
Prawda? Natomiast oczywiście pewne rzeczy są w nim zużyte, a to jest wyblakły lakier, a to gdzieś tam jest jakaś zdrapka, a to coś tam trzeba wymienić. I taki samochód jest dosyć starannie rozmontowywany. Wszystko, co trzeba wymienić, jest wymieniane. Prawdopodobnie też na zregenerowane części, ale no zamknięty obiekt to zamknięty obiekt. Samochód przechodzi przez blacharnię, lakiernię.
No ale to co to jest za regeneracja, jak nie wiem, skrzyni nikt nie regeneruje, czy silnika?
No to to regenerują, oczywiście. To właśnie na tym polega.
Tak?
Tak.
Że... Ale to znaczy co? No,
taka postprodukcja.
Czyszczą sobie de facto stany magazynowe, których nie mogą zużyć na normalną produkcję, bo nie mają półprzewodników.
No i właśnie tu pojawia się, proszę pana, ten tak zwany obiekt zamknięty, który w sytuacji, gdy nie ma tego, nie ma tamtego, w sytuacji braku w zaopatrzeniu zaczyna być całkiem niegłupim pomysłem.
No muszę ci powiedzieć, że nie przyszło mi to do głowy, ale to brzmi wcale nie głupio.
Tak, tym bardziej, że no powiedzmy...
No dobra, ale ile to kosztuje? No bo to...
Ale no widzisz, no i taki samochód oczywiście, że on jest tańszy od fabrycznie nowego.
Ale to znaczy on wraca do normalnej dystrybucji,
on wraca
do sieci?
Normalnej sieci.
O ty w dziuple.
Tak, oczywiście jest tańszy, tak?
Czyli no czekaj, bo... to co Apple robi od Bóg wie jak dawna pod tytułem refurbished.
Tak jest. Tak jest.
To ja w to wchodzę.
No, słuchaj, no bo powiedzmy sobie, że nie wiem, za pół roku, no to nie, ale za rok czy dwa lata, bo tyle się mniej więcej teraz samochód trzyma.
No.
Prawda? No to nie będzie miał jeszcze w dwa lata 100 tysięcy pewnie nikt nie przejedzie, a nawet jak przejedzie, no to 100 tysięcy. No to umówmy się, że to nie jest jakoś dramatycznie dużo.
No, rozmawialiśmy ale... ostatnio na temat 3 i dwucylindrowych silniczków.
No ale dobrze, no to powiedzmy sobie 50 tysięcy.
No, nie, ale czekaj, bo ja tak milczę i sobie to obracam w myślach po prostu.
No słuchaj.
Jak mówił klasyk w piłkarskim pokerze, czekaj, ja że chcę to już wszystko wyrachował.
No więc wyrachował.
Polonez normalnie kosztuje 2 miliony, a na giełdzie piątka. No. To każdy z naszych synków niech się kupi Poloneza, pojedzie na giełdę, sprzeda klamora i odda ci górkę 3 miliony.
No i to mniej więcej się do tego sprowadza. Przy czym oczywiście, że taki samochód, który jest drugiej świeżości,
no,
stoi w salonie samochodowym, jest napisane, że on jest drugiej świeżości.
Że on jest refurbished, tak.
Tak, i jego cena jest odpowiednio niższa, ale masz na niego dokładnie taką samą fabryczną gwarancję.
Taką samą?
Tak. O to właśnie chodzi. I taka jest różnica pomiędzy odpicowaniem samochodu do sprzedaży przez pana Józia,
no,
na warsztacie, a zrobieniem tego przez...
Słuchaj, ale to ja widzę w tym praktycznie same zalety, no bo wiadomo, że dla producentów samochodów najlepszym biznesem jest upychanie klamorów, tak zwane, w ramach własnych instytucji finansowych albo w ramach instytucji finansowych, które z nimi współpracują.
Powiązane.
Tak.
No.
Czyli auto wychodzi od producenta tylko po to, żeby być u producenta jako towar obsługiwany, mm-hmm, a po zakończeniu leasingu czy wynajmu zostaje u tegoż producenta.
Jest odnowione.
Który po prostu go sobie zabiera do takiego warsztatu.
Odnawia.
Odnawia, bo rozumiem, że to odnawianie się nie odbywa na polu u dealera.
Nie. To jest całe, co oni nazywają fabryka.
No ale to serio chodzi o fabrykę?
No nie, no to wiesz, no to powiedzmy sobie, że jedną z firm nie producenckich, które się tym zajmują, jest wielki zakład niejakiego pana Emila Freya, u którego stoi 30 tysięcy.
Tak, no, pan Emil Frey umie liczyć. To tak, delikatnie mówiąc.
Tak. I potem kupujesz u takiego pana Emila Freya, proszę pana, renówkę, nie wiem.
I ona ma wyraźnie napisane, że ona ma 3 lata,
tak,
że przefrunęła 100 tysięcy.
Ale jest fabrycznie odnowiona.
Ale jest fabrycznie refurbished.
Tak.
I że ona w związku z tym, w porównaniu z normalną taką samą renówką u dealera,
będzie 20% tańsza.
Będzie powiedzmy 20%, nawet niech będzie 30% tańsza, no bo to musimy się,
wiesz,
musimy być elastyczni,
nie, no
bo przecież po drodze mógł się trafić
teraz,
facelifting.
Tak. No i teraz klient, proszę pana, który w związku z światowym kryzysem.
Proszę pana, firma taksówkowa, firma transportowa, firma krzak, która
to
musi swoich przedstawicieli handlowych w coś ubrać i wiadomo, że podwyżki im nie da,
już ale, jest jak, na tym do przodu.
Ale jak zamiast wysyłać przedstawiciela handlowego w 500-kilometrowe trasy codziennie samochodem segmentu A, wyślę go segmentu C albo i D,
no właśnie,
bo mu wyjdzie ta sama cena,
no,
to takiego przedstawiciela handlowego uszczęśliwi.
Ale to jest rzecz pierwsza, a rzecz druga jest taka, że słuchaj, no,
wszystkim się opłaca.
Oczywiście, że wszystkim się opłaca.
Ja pitole.
Ale teraz, no na przykład popatrz. Ponieważ zaczęły się już pojawiać statystyki sprzedaży za zeszły rok, za 21.
No.
I ty sobie wyobraź. W Niemczech na pierwszym miejscu w zeszłym roku był Volkswagen, 490 tysięcy samochodów.
Mówimy o sprzedaży
nowych
samochodów. Tak.
Nowych. I teraz pomyśl sobie, że do ich oferty dojdą te refurbished, jak ty mówisz.
No bo to jest prawidłowe określenie.
Czyli,
czyli fabrycznie
odnowione. No to spokojnie spuszczą ich drugie tyle.
No ja myślę, że nie będą mieli dużych problemów.
No. I popatrz, notabene, jaka jest ogromna przewaga, bo...
Ale dziwne, że Volkswagen jeszcze na to nie wpadł, szczególnie biorąc pod uwagę, że to Volkswagen oświadczył mniej więcej rok temu, że przyszłość całego koncernu widziana jest jako nie sprzedawcy samochodów,
tylko dostawcy mobilności?
Tylko dostawcy mobilności,
no więc,
czyli
no, ale...
nawet jeżeli te 490 tysięcy klientów z 2021 roku nie byłoby klientami, którzy po prostu wydali na to pieniądze, a byliby klientami użytkującymi samochody Volkswagen,
większość...
Volkswagen Leasing...
No to jest zbiorcza statystyka.
No
tak?
Ja rozumiem, ale chodzi mi o to, że Volkswagen nie chce się pozbywać samochodów, tylko jeżeli jest leasingodawcą Volkswagen Leasing, no to wiadomo, że nadal Volkswagen jest właścicielem tego samochodu.
Ale teraz...
Jeżeli sprzedaje, czy oddaje w abonament, długoterminowy wynajem, to nadal Volkswagen jest właścicielem. Tak. A jednocześnie gdzieś tam w którejś rubryce Excela to jest wpisane jako sprzedane.
A poza tym, słuchaj, to jest kwestia skali. No. Bo 490 tysięcy to jest Volkswagen, 182 tysiące to jest Audi, 150 tysięcy to jest Skoda i 108 tysięcy to jest Seat.
No tak.
No to sobie teraz imaginuj, to jest przecież prawie milion samochodów.
No.
Prawda? Mercedes jest na drugim miejscu i tylko 225 tysięcy samochodów.
Tylko? No nie przesadzajmy z tym tylko.
BMW tylko 222. Wiesz, no tylko dla na przykład Peugeota, który w zeszłym roku w Niemczech sprzedał 52 tysiące samochodów, prawda? No to oni
no tak, to trochę śmiesznie
tylko
wygląda. Tak. A powiedz, ile Renówka, która ogłosiła ten refurbished?
W Niemczech, proszę pana, 106 tysięcy sztuk.
No to jest dosyć konkretna już liczba. Mm. Więc jak sobie dośpiewamy, bo drugie tyle, to takimi refurbished to oni zrobią z palcem w uchu.
Ale proszę pana, już we Francji ta sama Renówka sprzedała 269 tysięcy samochodów.
No więc ja tak sobie myślę, że ten program refurbished to jest spokojnie na podwojenie sprzedaży, przy czym no tylko handlarzom prywatnym się to nie opłaci.
Ale jak Dacia, przepraszam, jak Dacia, słuchaj, 125 tysięcy samochodów Dacia sprzedała tylko we Francji.
Ciekawe, ile w Rosji, w Turcji,
no,
gdzie je produkuje.
No, muszę ci powiedzieć, że...
No, to zaczyna wyglądać...
Więcej niż Volkswagen, akurat we Francji. We Włoszech, no to wiadomo, że Fiat, tak?
No dobra, ale ja cały czas myślę Excelem. Bo jeżeli mamy do czynienia z takim programem i tak jak tu rzuciłeś, co jest bardzo prawdopodobne, drugie tyle się będzie sprzedawało tych refurbished, to przy okazji sieć handlowa każdej firmy motoryzacyjnej
no będzie miała co robić.
Po pierwsze będzie miała co robić, po drugie będzie miała kontrolę nad jakością, rzeczywistą jakością towaru.
Oczywiście, każdy dealer to chętnie weźmie.
Oczywiście, a po trzecie praktycznie zarżnięty zostanie szary rynek, który wszystkim psuje przecież tak naprawdę.
Wiesz, no powiedzmy sobie, że ta sama sieć tegoż samego Freya, oni oczywiście sprzedają takie te samochody poleasingowe, tamte dwuletnie, tak, z tymi przebiegami nie za wielkimi.
No.
I jako używki.
No.
Prawda? I podejrzewam, że to oczywiście zostanie, ale
no nie, no poleasingowe dołożona, samochody się sprzedają znakomicie
wszędzie.
Ale została wszędzie
dołożona ta kolejna taka... środkowa półka cenowa.
No właśnie.
Czyli masz samochód fabrycznie nowy,
mhm,
masz samochód refurbished,
tak,
i masz samochód
ewidentnie używany.
Prawda?
Chociaż też sprzedawany przez ludzi, którzy go znają,
no
i
nie,
którzy
no,
ci dadzą pół roku gwarancji.
No na przykład, tak. Ach, słuchaj, a na twoim, proszę pana, ulubionym rynku amerykańskim, moim zresztą też, wiesz, kto w zeszłym roku sprzedał najwięcej samochodów?
Toyota.
Ponad, nieco ponad 2 miliony samochodów sprzedała, proszę pana, Toyota.
Żeby było śmieszniej, to w statystykach
ale to
najpopularniejszych samochodów, czyli w pick-upów, Toyota doszła prawie do poziomu GM.
F-150?
Nie, GM.
Jeszcze
nie,
nie
F-150.
No F-150 to jest...
Nie, tego się nie da pobić w żaden sposób.
Ale słuchaj, no to są amerykańskie Toyoty produkowane w Stanach, więc tu jakby nie ma o czym rozmawiać. Natomiast Ford jest na drugim miejscu, Chevrolet na trzecim.
Tak.
No, a na czwartym jest Honda, notabene też amerykańska, więc...
Tak, tak, tak.
O czym my tu mówimy i teraz...
No nie, ale rynek amerykański akurat tutaj nie ma nic do rzeczy.
Nie, to
chociaż podejrzewam, że refurbished jako hasło w Stanach ma dużo większe znaczenie niż w Europie na przykład. I to może być znowu kolejny bardzo sensowny krok w stronę cywilizowania rynku, bo coś takiego jak handel używanymi samochodami w Stanach Zjednoczonych jest... No, wojną podjazdową i domową od Bóg wie jak dawna.
Ale w takiej na przykład, proszę pana, Norwegii na 10 best-selling cars, czyli na 10 najlepiej sprzedających się samochodów, 8
to, elektryki.
To są elektryki.
Tak.
Tesla na drugim miejscu jest RAV4, czyli plug-in, a potem Volkswagen ID4, kolejna Tesla, Volvo XC40, które no też ma hybrydę i elektryka, Ford Mach-E,
tak.
Skoda Enyaq, Nissan Leaf, Audi e-tron i Polestar 2. No.
No ale co obywatel chce mi przez to powiedzieć? Przecież już dawno my sami tłumaczyliśmy, że podpieranie się w jakichkolwiek statystykach Norwegią jest kompletnie bez sensu.
Ale to tak tylko wiesz, no... Bo na przykład w takim kraju jak Hiszpania, proszę pana, to w top 10 elektryka nie ma żadnego.
No właśnie.
Prawda? No. I tak dalej, i
ale
tak
dalej. Ale Hiszpanie i tak u mnie zapunktowali, bo wydali przepis, w ramach którego twoje koty, czy koty moich dzieci, psy moich dzieci są oficjalnie czującymi stworzeniami
członkami
i członkami rodziny. Tak jest.
Och, słuchaj.
Więc nie, no ja mam tutaj podejście bardzo rzeczowe, bo byłem świadkiem kiedyś podziału majątku u rozwodzących się ludzi i jak usłyszałem, że ukochany przez oboje pies jest rzeczą w pojęciu sądu...
A komornik może go zająć.
Czy komornik może go zająć?
Może. Jest. Może komornik go zająć i może go zlicytować.
Tak.
Tak, no ale wiesz...
No, no to już nie może, w Hiszpanii przynajmniej.
No w Polsce jeszcze musi się coś zdarzyć, żebyśmy do tego doszli, ale jak...
No przepraszam cię bardzo, ile lat minęło od powstania wspaniałego hymnu Chłop żywemu nie przepuści?
Znaczy,
i wciąż
wiesz, no...
to jest aktualne w tym kraju.
No to ja bym bardziej o to oskarżał... tych, którzy twierdzą, że jest panem stworzenia,
tak,
i ma
tak,
czynić
tak,
sobie
tak,
ziemię
tak.
poddaną, ale mieliśmy dyskutować o samochodach.
Dobrze, to w takim razie ja mam inny pomysł na dyskutowanie o samochodach.
No.
Ty mi powiedz, młody człowieku, dlaczego auto, w którym siedzimy, czyli Nissan Qashqai, o którym już rozmawialiśmy.
Tak, przy okazji jego premiery.
Tak,
zeszłorocznej
premiery.
Ja się jakoś po tych jazdach podjęć ci wtedy premierowych.
Byłeś rozczarowany, ja też byłem bardzo rozczarowany.
Nie szczególnie się pchałem do tego samochodu. A teraz
ale
widzę,
teraz
że...
siedzimy w jego najnowszej topowej wersji, czyli z napędem na 4 koła.
1.3 z miękką hybrydą, 160 koni.
158, dokładnie tak. Oczywiście z miękką hybrydą, bo wszystkie te Nissany Qashqai takie są. Oczywiście nikt nie próbuje udawać, że jest to samochód budżetowy,
nie.
wielkoseryjny i tak dalej.
Nie, to jest tak na to jest najdroższa wersja.
No ale to nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia, czy to jest topowa wersja. On się zaczyna od takich pieniędzy, że już niepotrzebna jest topowa wersja, żeby wiedzieć, że to nie jest samochód dla Kowalskiego. Przynajmniej nie tego, o którym myślimy. W każdym razie, dlaczego tak z założenia pięknie zaprojektowany, tak pięknie zrealizowany samochód nie może dawać przyjemności z jazdy.
Nie daje, więc rozumiem,
bo silnik jest tak wykastrowany.
Ja rozumiem, że moje, nazwijmy to, ambiwalentne odczucia po
i moje
takoż,
tak.
twoje takoż,
to w niczym się nie zmieniły.
To może ty się nim pomęcz teraz, bo ja...
Nie masz ochoty?
Niekoniecznie, gdyż albowiem, proszę pana, ja pobrałem...
Ale to jest tak piękne, tak świetnie wykończone
jest
auto.
Jest śliczne.
Jeszcze ten tutaj z białymi wstawkami.
Z takimi jasna skóreczka tak. i siedzenia z takimi tymi, coś przepięknego. Ale ja, proszę pana, pobrałem sobie z kolei bliźniaki dwujajowe. Unlikely Brothers, można by było powiedzieć, ale nie są to Blues Brothers. Mianowicie z mojego najukochańszego koncernu Stellantis.
Już się boję.
Czyli nowego Peugeota 308 i nowego Citroena C4.
A nie, no C4 to nie jest taki znowu nowy,
no nie,
natomiast
no,
308 to ci zazdroszczę.
Nowy, to jest ten nowy nowy.
Bo tak pięknego samochodu już całe wieki nie widziałem.
I teraz powiem ci tak. Z jednej strony... to jest szacun dla nich, ponieważ no to jest ten sam bebech.
No.
I
to jest to samo auto.
To jest to samo auto. Oczywiście 1.2 trzycylindrowe z sześciobiegowym manualem tym.
Ach, cholera.
I tak pracuje troszkę lepiej, ale po chusteczkę haftowaną w momencie, w którym dysponuje się tak cudną rzeczą, jak ten ośmiobiegowy automat, który do tego dokładają, prawda? No nieważne. Jest nawet to, jeździłoby bardzo sympatycznie, tylko widzisz, cały problem polega na tym, że z jednej strony chwała im za to, bo na tym samym bebechu zrobili dwa samochody na tyle różne, że one się nie będą kanibalizować,
no,
bo są dla zupełnie różnego klienta, ale jak w przecudnej urody rzeczywiście Peugeotie 308, który nie powinien, no, widok, on jest podobny do poprzedniego, to trzeba się dobrze przyjrzeć, żeby różnicę...
No, to jest właśnie fascynujące w dobrych designach.
Ale jest zupełnie nowy. Słuchaj, jest przepiękny. Jest po prostu... To jest taki head turner, że...
No dobra, no.
Tak, ale jak ja do niego wsiadłem i jak zobaczyłem, do jakiej karykatury oni doprowadzili...
No co ty?
Tak. Ja już nie mówię o tej... przedziwnej jakiejś sześcio- czy ośmiokątnej, bo już nawet nie liczyłem, kierownicy o średnicy może 20 cm do od PlayStation, ale te...
No ale to przepraszam, jakieś rasistowskie dowcipy zaraz pójdą.
No te zegary, które...
Bo wiesz, dlaczego meksykańskie samochody mają takie małe kierownice?
Nie.
Żeby można było prowadzić w kajdankach.
A, no to mniej więcej, to tam by się świetnie sprzedało. Mało tego, te zegary, które od czasu pierwszej 208 przecież są nad kierownicą,
tak,
prawda? I
tak.
Po to one są, żeby nie, żeby były widoczne i nie był potrzebny head-up.
Mhm.
Po pierwsze są jakieś potwornie kretyńskie, bo masz jakieś te tarczki, ale niewyskalowane.
Jak to?
Tak to, zobaczysz. Dobrze, że jest prędkościomierz na środku.
Jak to prędkościomierz na środku?
No wyświetla ci się, z jaką prędkością jedziesz.
Znaczy tak jak
cyklowy.
W pierwszym Priusie czy w pierwszym Jarisie?
No to mniej więcej. Nie, na środku pomiędzy natomiast słuchaj, ten centralny ekran, ten iCockpit tak zwany, to jest już po prostu nieszczęść. Bo tak, z jednej strony zaczęło działać.
No.
Dotykowo. Z drugiej rzeczywiście pod tym masz taką listwę dużych przycisków.
No.
Ale nadal, żeby zmienić temperaturę, musisz wcisnąć przycisk menu nawigacji i musisz wcisnąć góra, dół, tu albo tu. I wtedy to rzeczywiście zmienia. Ale uważaj. Wyłączenie systemu start-stop wymaga trzech kliknięć. Naciśnięcia menu.
O, ja cię pozdrawiam. Wrócili do tego, za co ich kleliśmy 3 lata temu.
Musisz nacisnąć menu samochód.
Samochód, ustawienia.
Nie. Jak naciśniesz menu samochód, to od razu możliwość wyłączenia start-stopu ci się pojawia.
Tak.
Więc możesz go wyłączyć, ale potem musisz jeszcze kliknąć potwierdź.
O rany.
Tak, że ty naprawdę chcesz to zrobić, ty bandyto, ty.
O rany.
Nieekologiczny ty.
O rany.
Więc...
Nie dość, że tego silnika tam nie ma, to jeszcze on ci się sam wyłącza.
No, natomiast z kolei Citroen, proszę pana...
No ale czekaj. Bo przeskoczyliśmy od Nissana do Francuzów. W Nissanie narzekaliśmy, że... jego silnik, notabene genialny, bo to jest ten 1.3 turbo,
czterocylindrowiec,
fantastyczny
samochód,
tak, fantastyczny
jeden
silnik,
moich ulubionych,
tak, został wykastrowany tak totalnie, ale chcesz mi powiedzieć, że w tym Francuzie silnik ci nie przeszkadza, ten 1.2?
Słuchaj, ja o silniku 1.2 nie chcę się wypowiadać z ostrożności procesowej, ponieważ wszystko, co ja mówię o silniku 1.2, to jest balansowanie na krawędzi pomówienia, a o ich stać na lepszych adwokatów
ale,
niż nie.
Ale, aha, i myślisz, że to się nie będzie odbywało w Polsce, gdzie jakiś sędzia odpowie, że to jest nieznaczny...
Artykuł 54 Konstytucji
nieznaczny, RP. Nieznaczna szkodliwość czynu.
Znikoma. Tak. Nie chcę się wypowiadać o tym silniku.
Że jest debilem?
Nie obrażaj debili. Natomiast, no niestety, no owszem, masz manual, owszem, możesz go pocisnąć i on owszem wtedy.
Ale przepraszam, ja doskonale pamiętam nasze reakcje na manual we wspomnianym Nissanie Qashqai 1.3 140 lub 158 koni, gdzie samochód pokazywał wszystkimi czterema łapkami i pokazując brzuszek do drapania, gdzie on ma nasze pomysły na przyspieszanie w manualnej skrzyni biegów, że poniżej 2500 obrotów to on w ogóle nie był doładowany.
No nie, no oczywiście, ale,
jednak
gorzej było w CVT, bo przecież tu jest CVT.
A ja jestem, ja mam tutaj CVT i ja jestem święcie przekonany, że CVT...
To jest CVT? Tak, to jest CVT.
Tak, dobrze, że CVT to... jest lepszym rozwiązaniem przy tym silniku, ale chodzi mi teraz o co innego. No. Jak porównujesz silnik 1.2, 130 koni, tam w tym pugu.
Tak, trzycylindrowy.
Trzycylindrowy. Do tego 1.3 czterocylindrowego, to co ci wychodzi?
Do którego 1.3
tego TCE? Nissanowskiego. W Qashqai.
Nie, no to z całym brakiem szacunku ja zawsze wolę 1.3 TCE. Zawsze.
Ale jednak... chodzi mi teraz o obiektywnie, reaktywność samochodu, silnika.
Reaktywność tego silnika 1.2 130 no. koni jest oczywiście większa, bo jak wdepniesz, to
ja pojedzie.
Ale teraz uważaj. W Peugeotie masz wybór dwóch trybów jazdy, normal i eko.
No.
Eko włączasz i wyłączasz od razu.
Znaczy włączam silnik i wyłączam eko.
Nie, przełączasz się, jedziesz, przełączasz się na
i wyłączam start-stop.
I wyłączasz go z powrotem natychmiast, bo to się już dobrze. Zupełnie nie tak. da jechać. W Citroenie wyboru trybów jazdy nie ma i Bóg łaska, bo
nie.
jest cały czas w normalu.
Nie!
Bo jest cały czas w normalu i tak, oczywiście to pojedzie, to będzie... To jest ten dźwięk, nie doprowadza do rozpaczy, bo to jest coś pomiędzy uszkodzoną pralką a starą
wiertarką. Ale ty się przestań czepiać, bo 9 klientów na 10 w ogóle nie wie, o czym my mówimy w takiej sytuacji. Okej, są w stanie zorientować się, o czym mówimy, jak mówimy, że na przykład, nie wiem, Honda S2000 to jest klasyczny przykład szlifierki.
No ale to 9 tysięcy klientów.
A V8 w pierwszym Mustangu to gulgotało tak, że wzbudzało poddźwięki w nasadzie kręgosłupa.
No dobrze, no i to przy 1000 obrotów.
Tak.
Prawda?
Bo wyżej to niespecjalnie się chciało kręcić.
Ale po jaką cholerę? No. Generalnie, proszę pana, ja jestem, tym bardziej, że na przykład tego Peugeota 308 przedstawiano jako absolutną rewolucję, jako samochód, który właśnie może ewentualnie tylko z zewnątrz trochę przypomina poprzednika, a z ostrożności procesowej powiem tylko, że przeżyłem pewne rozczarowanie. Mhm. Bo moje oczekiwania były rozbudzone, no ale rzeczywistość mi zaskrzeczała. Gdybym z naganem przystawionym do skroni miał pomiędzy tymi samochodami wybierać, wybrałbym Citroena, który jest i nieco bardziej komfortowy, i nieco wyżej postawiony.
No ale nie każdy C4 ma te szokujące amortyzatory.
I imagine, że ma trochę więcej miejsca w środku, z tyłu zdecydowanie.
O,
tak.
To interesujące.
Mimo, że to jest ten sam rozstaw osi.
Ale to w takim razie trzeba wytknąć Citroenowi, że ma absurdalnie grube burty.
No, te progi, tak, to przełożenie nogi to jest...
I nikt mi nie jest w stanie tego wytłumaczyć w żaden sposób.
Tak, nie wiem.
Co innego, jest... nie wiem, Lamborghini...
Czekaj. A może to jest dlatego, że on ma wersję elektryczną, którą takżeśmy skleli w zimie.
No ale co to ma do rzeczy?
Cholera nie. Nie wiem.
Bo pierwszy samochód z takimi progami, który w ogóle zaistniał na świecie...
To Countach był.
Nie. Mercedes 300 Galwing. SL Galwing.
No ale tam...
to było uzasadnione. Oczywiście, tego, to jest strukturalne. Tam, koniec.
Tam była klatka
tak.
i rurowa.
Tak. Ale po co to Citroenowi Anno Domini 2021?
Nie wiem.
I to w pełni zabudowanemu hatchbackowi?
nie wiem, no nawet takiemu udającemu trochę SUV-a coupé, to taki
tak,
crossover.
Tak, jest. Z tak szerokimi, solidnymi słupkami środkowymi.
Bardzo, tak. Wiesz, z drugiej strony, no to być może już jak tę nogę przełożysz, no to daje ci to pewne poczucie bezpieczeństwa.
Wiesz co, to ja poproszę Citroena C5 Aircross,
który zyskał lifting.
Który zyskał lifting,
musieli
tak.
się do niego jakoś tam dobrać i niestety w ramach tego liftingu dali mu ten sam ekran centralny.
No, ale przynajmniej każda z wersji tego samochodu będzie miała te czarodziejskie amortyzatory.
Tak?
Ale co innego prawie mi uciekło. Bo jak zacząłeś mówić o tym, że sterowanie klimatyzacją w tych Francuzach, w tych Stellantisach.
Nie jest normalne w pokrętle.
No proszę cię.
Ale tak, oczywiście.
Czyli można?
Tak.
Można? Można.
Proszę pana.
Bo jednocześnie dostaliśmy informację przecież dzisiaj, że oficjalnie wchodzi facelift Subaru Forester.
A to nie widziałem jeszcze.
Na którego zaraz przecież 25-lecie tenże model, który 2,5 roku temu wprowadzono na rynek, dostaje między innymi gigantyczny strzał systemów bezpieczeństwa. W tym uważaj, bo pamiętamy z Outbacka ten nowy ogromny ekran na środku, prawda? Coś my kleli w żywy kamień, że okej, dobra, czy to, czy Mercedes, czy Tesla, wszystko jedno, to nie, może być super reaktywne,
było i reaktywne, no,
ale to mam? Tak czy inaczej oznacza, że musisz zdjąć wzrok z jezdni.
Po pierwsze, ale oni wszyscy tłumaczą, że to jest przystosowane do operowania głosowego, że on będzie reagować na polecenia.
Proszę
głosowe.
Pana, ja operowanie głosowe polecenia telefonom usiłuję wydawać i samochodom od lat co najmniej 6.
No wiesz, ja do tego Peugeota po naciśnięciu tego z głośniczkiem, tak, przycisku na kierownicy próbowałem mówić alo, alo
i co?
Londr, ale no, nie chciał mnie słuchać.
Bo widzisz, ja nie chciałem tego mówić głośno w obecności kociego taty, ale zaprawdę opowiadam wam. Sterowanie głosowe w samochodzie jako żywo przypomina wydawanie poleceń kotu.
On je doskonale rozumie, tylko
ale
że
ma je w dupie, tak.
No właśnie, no więc tak to wygląda.
Więc
dobrze.
Skąd mój tekst o Subaru? Otóż, no. A propos sterowania klimatyzacją. Subaru również ma sterowanie głosowe, ale nie wiem, czy zdając sobie z tego sprawę, że takie sterowanie głosowe to jest rozmowa z kotem, czy dochodząc do wniosku, że jednakowoż nie każdy potrafi wystarczająco poważnie podejść do sprawy pod tytułem
no.
Ty samochód, mnie jest zimno, ty w mordę
no,
kopany.
Nie tam, hajcung.
Tak. To jemu wprowadzili jedną bardzo prostą rzecz. Mianowicie tak jak porucznik Gruber w swoim małym czołgu mówił tla, tak lekko podnosząc dłoń tylko, to rozmawiasz z tym Subaru, rozumiesz, podnosząc dłoń i jeżeli ta dłoń jest zamknięta,
no.
To ci obniża o pół stopnia ogrzewanie, a jeżeli otwarta, to podnosi o pół stopnia.
Ty, ale to jest nie głupie.
No mówię, jedziesz jak normalny biały człowiek i robisz, nie zdejmując oczu z jezdni, robisz tak.
Prawda? A no. Z drugiej strony, popatrz, przypomnij sobie, że w Volkswagenie przecież jak pokręciłeś, to robiłeś głośniej, a jak machnąłeś, to przewijałeś do następnego utworu.
I to nawet czasami działało. No właśnie.
Kot też czasami wykona
polecenie. No. Szczególnie to, którego nie wydałeś.
Nie. Kot czasami wykonuje polecenie, ale tylko wtedy, kiedy to on chce je wykonać.
No
i to samo było z Volkswagenem. No. I ciekaw jestem w realu, czy to w tym Subaraku zadziała. Już nie mówiąc o tym, że ja nowego Forestera bym bardzo chciał dorwać, ale to już...
No to musimy jeszcze trochę poczekać.
To trochę sobie poczekamy, ale dorwiemy.
Ale skąd moje rasistowskie stwierdzenie, że jak normalny biały człowiek? Bo jak sobie teraz tak jak siedzimy, I ja się przymierzyłem do tego, że proszę pana, obiema ręcyma kierownicę i Nie zdejmując wzroku z tej meganki przed nami, ja wyciągam rękę obok siebie z wyciągniętą dłonią.
No.
To stwierdziłem, że ten
rzeczywiście gest... Rzeczywiście tak 5 piw zamawiasz.
Tak, ten gest to lepiej, żeby wykonywał czarny kierowca, natomiast z tą dłonią zwiniętą to jednak lepiej, żeby biały, bo ja jeszcze pamiętam skandal na Igrzyskach Olimpijskich, kiedy dwaj ale biegacze to... amerykańscy...
W czerwonej koszuli. A ty masz czerwony t-shirt.
Dwaj biegacze amerykańscy czarnoskórzy, pamiętasz to? W czasie dekoracji podnieśli zaciśnięte pięści.
Pamiętam.
Ależ była chryja.
Pamiętam. Wiesz, to równie dobrze można rozegrać inaczej, bo to może być na przykład machnięcie w górę, machnięcie w dół. To jest nieważne.
Tla.
Ważne. Tla.
Tla.
Żeby działało. Dobrze, porucznik Gruber nie był nazistą. Dobra, kończymy, Maciek.
Był nazistą, ale się nie zaciągał.
Ty się stęskniłeś i bardzo się cieszymy, że z nami...
O rany, jak ja się stęskniłem za robotą.
No więc
ale wiesz, co sobie uświadomiłem a propos tego? Że okej, pięknym powiedzeniem jest, że jeżeli lubisz to, co robisz, to w życiu nie będziesz pracował do końca życia.
Bo to zawsze będzie twoje hobby.
Tak, ale z drugiej strony... to sobie możesz to samo rozebrać na czynniki pierwsze i pojąć, że jeżeli praca jest twoim hobby, to nie masz, kurcze blade, szans na to, żeby kiedykolwiek odpocząć.
I tym optymistycznym akcentem ja sugeruję, żebyś ty świeżo po tym wyjściu ze szpitala jednak poświęcił się troszkę jeszcze rekonwalescencji, bo to może się źle skończyć, jak przegniesz. A my się słyszymy już normalnie za tydzień.
No to co, chcesz powiedzieć, że życzymy po prostu miłego weekendu, zdrowego?
Życzymy miłego weekendu. Pogoda jest taka sobie, w związku z tym można sobie...
No zaraz, chwila, przecież mamy połowę stycznia.
Mamy połowę stycznia, więc...
Nie narzekaj, że nie ma minus 23 metrów śniegu.
Nie, nie, ja na to nigdy nie narzekam, bo ja jestem jak kamera cyfrowa, nie funkcjonuje poniżej zera.
Dobre.
Dobre. To co? Miłego weekendu, dziękujemy.
Nie jak kamera cyfrowa, tylko jak elektryczny samochód.
O! Widzisz? No to już teraz wiem, dlaczego nigdy nie będę miał elektrycznego samochodu.
No to co? Najlepszego.
Do usłyszenia.